Uczymy Piękna, czyli audycja Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Zapraszamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca po godzinie 21.
Mamy pierwszą sobotę miesiąca, a to oznacza, że na antenie Radia Doxa czas na audycję Uczymy Piękna. To audycja przygotowywana przez Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej. Ja nazywam się Dominika Gorgosz, ze mną w studiu jak zwykle goście, ksiądz dr Franciszek Kenik. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Oraz dr Mariusz Pucia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przez najbliższą godzinę właśnie będziemy rozmawiać na temat muzyki, bo jakżeby inaczej. Dziś, ponieważ mamy 2 listopada, wspominamy wszystkich wiernych zmarłych, wczoraj uroczystość Wszystkich Świętych, to właśnie taka audycja będzie wspominkowa i będziemy wspominać tak zwanych mistrzów śląskich, ale także związanych z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Będziemy wspominać, będziemy rozmawiać o ich twórczości, no ale także usłyszymy przepiękną muzykę, bardzo nastrojową, bardzo nostalgiczną, o niej także sobie porozmawiamy. Zaczynamy od wspomnień właśnie, od przypomnienia postaci, które były związane z Opolem, z Opolszczyzną, ze Śląskiem, ale których no już niestety nie ma z nami.
Myślę, że w tych dniach dla każdego z nas, w wymiarach też rodzinnych, domowych, przychodzi taki czas na wspominanie osób zmarłych, dlatego że w tych dniach stajemy nad ich grobami, szczególnie o nich sobie przypominamy, spotykamy się też w gronie rodzin, szczególnie tam, gdzie w ostatnim czasie kogoś pożegnaliśmy. Na pewno to jest taki czas wielkiego dziękczynienia, takiej wdzięczności za te wszystkie osoby, które gdzieś stanęły na drodze naszego życia, czy to w takim wymiarze właśnie rodzinnym, domowym, rodzicielskim, ale też myślę, że w wymiarach tych wszystkich osób, które gdzieś tam spotkaliśmy na naszej drodze, szczególnie dla nas, dla muzykologów czy muzyków, zawsze wspominamy mistrzów, dlatego że charakterystyczną cechą kształtowania muzycznego, wychowania muzycznego jest zawsze rola mistrza. To jest nieocenione od podstawówki niejako, tam gdzie uczymy się w szkole muzycznej, tam zawsze mamy swoją panią, która uczy gry na instrumencie, potem ktoś uczy teorii muzyki, wprowadza, a więc mamy swoich mistrzów i oni oddziałowują na nas, można powiedzieć, w dwojaki sposób. Z jednej strony uczą nas pewnych umiejętności, rozwijają naszą wiedzę, kształtują jakiś sposób patrzenia, odbierania muzyki, nauczyć się ją rozumieć. To przecież przyjmujemy od naszych mistrzów, a z drugiej strony wspominamy często ich taką ludzką stronę, postawy, dobroci, życzliwości, pewnego poświęcenia, pewnego oddania i dlatego bardzo się cieszymy z tego, że w takim szczególnym dniu pamięci o zmarłych chcemy wspominać zmarłych naszych mistrzów, czy w ogóle tych, którzy włożyli swój jakiś ogromny wkład w tę tradycję muzyczną zarówno Śląska, ale także w wymiarach tutaj muzycznych. Dla mnie jako księdza, jako duchownego zawsze takim momentem odniesienia są wszyscy kapłani, którzy w jakimś etapie swojej działalności byli dla mnie ważni. I dlatego na przykład taką pierwszą postacią, z którą ja bardzo się wiążę, to jest osoba księdza profesora Romualda Raka. To był kapłan archidiecezji katowickiej, zmarły już przed kilkunastu laty, który łączył w sobie dwie takie bardzo ważne sprawy życia Kościoła, jak kwestie liturgii i kwestie muzyki. Tutaj na pewno z panem doktorem Mariuszem zgodzimy się z tym, że jego msza księdza Raka stała się jedną z najbardziej popularnych mszy na Śląsku. To był ten czas, kiedy po soborze potrzebowano polskich melodii do tak zwanych mszy polskich, które już po odejściu od łaciny były celebrowane, więc msza księdza profesora Raka była absolutnie taką jedną z pierwszych mszy, którą poznawano zarówno na terenie diecezji katowickiej, ale także na Opolszczyźnie, w wielu częściach Polski, nawet gdzieś na północy w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, dlatego że tam biskupem był ksiądz biskup Ignacy Jerz, dlatego często właśnie tam też promował, można powiedzieć w cudzysłowie, melodie śląskich kompozytorów. Także jego dorobek też kompozytorski w wielu innych dziedzinach, chociażby stworzenie bardzo pięknej melodii litanii do Matki Bożej Piekarskiej, wezwań, które śpiewano potem w piekarach. Także jest to ogromny taki dorobek czegoś, co pozostało i co trwa. Więc za takie osoby trzeba naprawdę dziękować. Jakaś taka nasza wdzięczność, a z drugiej strony to był człowiek, który miał niesamowity też humor. Każdy jego zajęcia, każdy jego wykład wiązał się z jakimś żartem. Na początku to była taka sytuacja bardzo miła, bośmy naprawdę co tydzień na jego zajęciach mieli okazję usłyszeć coś bardzo śmiesznego, coś ciekawego, jego jakieś wspominki z dawnych czasów, a więc postać, można powiedzieć, wielobarwna, a przede wszystkim doskonały profesor. Doskonały muzyk z wielkim wyczuciem też takiej tradycji śląskiej, tego śpiewu takiego wspólnego, kiedy cały Kościół śpiewa, to co jest jakimś elementem charakterystycznym dla ziemi śląskiej, że tutaj cały Kościół śpiewa i tak dalej. Także to jest dla mnie postać, którą ja jakoś szczególnie wspominam i to też jest jedna z tych wielkich osób, które kiedyś człowiek tylko słyszał z imienia i nazwiska, czy jego imię i nazwisko czytał gdzieś zapisane przy kompozycji, czy nawet w chorale tak zwanym śląskim, które potem człowiek osobiście poznał. Człowiek osobiście go odkrył. To była wielka radość, że ja osobiście poznaję tego człowieka, którego wcześniej znałem tylko z zapisów.
Pięknie ksiądz Franciszek powiedział o tym, że my chodząc do szkół muzycznych, bo siłą rzeczy, żeby działać w branży muzykologicznej, czy w ogóle zajmować się muzyką jakkolwiek, najczęściej zaczynamy od szkół muzycznych, ognisk muzycznych. I o ile dzisiaj, nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale mam takie wrażenie, że ta relacja mistrz-uczeń w współczesnej szkole jednak ulega pewnemu zatarciu, w związku z tym, że klasy mamy liczne, nauczyciele wymieniają się na lekcje.
Może tak też dalej. Nawet w wymiarach uczelni, prawda? Nawet
w wymiarach uczelni
nawet
także.
Uniwersytetu.
To w szkole muzycznej, dzięki lub przez to trudno teraz powiedzieć, czy to dobre czy niedobre, ale moim zdaniem dobre. Dzięki temu, że uczymy się instrumentu właśnie w relacji jeden na jeden, to ta relacja mistrz-uczeń rzeczywiście nawiązuje się i dzięki temu taki człowiek jak ja uczyłem się od 10 roku życia w szkole muzycznej, czyli tą relację poznawałem. Dzięki temu, jakoś tak teraz dopiero przyszło mi do głowy, że zawsze szukałem tej relacji z moimi nauczycielami, profesorami. Zawsze miałem wrażenie, że ta relacja mistrz-uczeń jest właśnie właściwa i dobra i nie wiem, jest jakimś takim najlepszym najlepszą formą uczenia się i dopiero teraz jakoś wpadło mi do głowy, że może gdybym w szkole muzycznej tego instrumentu się nie uczył, to nie miałbym po prostu nawet takiej możliwości. W związku z tym za każdym razem, kiedy spotykaliśmy na swojej drodze różnych wykładowców, profesorów, to szukaliśmy w nich właśnie takich mistrzów. Mam takie wrażenie, że to po prostu od dziecka się do tego przyzwyczailiśmy i uczyliśmy. I w związku z tym rzeczywiście muszę powiedzieć, że jakby na to nie patrzeć, na mojej drodze edukacji artystycznej i nie tylko artystycznej miałem dużo szczęścia, bo spotykałem bardzo wartościowych wykładowców i bardzo wartościowych ludzi. Ksiądz Franciszek mówił tutaj o księdzu Raku. Tak się składa, że była taka tradycja, w pewnym momencie taka ścieżka, że muzykolodzy albo kandydaci na muzykologów z Opolszczyzny, ze Śląska wyjeżdżali do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na tamtejszą muzykologię. Była taka ścieżka wtedy na muzykologii kulowskiej, zresztą w ogóle na Kulu spotykali się studenci z całej Polski, a nawet nie tylko Polski. To była taka ciekawa społeczność, można było zobaczyć tam wielu ludzi z różnych regionów i dzięki temu też bardzo się rozwijać. W związku z tym, no ja też chciałbym wspomnieć takich profesorów, których potem spotkałem na Kulu właśnie. Jednym z nich był bardzo ciekawy kompozytor, profesor Andrzej Nikodemowicz, którego spotkałem już na pograniczu emerytury i zdumiony byłem właśnie tym, że to tak ciepły człowiek i tak bardzo potrafiący przekraczać pewne utarte schematy. Moją fascynację tym człowiekiem zacząłem właśnie od tego, że przychodzi starszy pan na nasze zajęcia, tłumaczy nam zupełnie lekko i swobodnie, na czym polegają zasady kontrapunktu, po czym za każdym razem na początku zajęć albo gdzieś w środku zajęć wtrąca jakąś ciekawą anegdotę i mówiąc szczerze, te anegdoty są na tak wysokim poziomie, że my dochodziliśmy do wniosku, że musimy je zapisywać po prostu, bo to my, któryś z nas ma taki umysł jak pan profesor. Dopiero później zacząłem czytać na temat tego, z kim mamy do czynienia i zobaczyłem, że historia tego człowieka jest niesłychanie ciekawa, trudna i skomplikowana, dlatego, że on urodził się w roku 1925, czyli i to jeszcze w dodatku we Lwowie. Z Lwowa emigrował do Lublina, tam wchodzą w grę takie sytuacje jak zakazy publikacji jego kompozycji, radio lwowskie w pewnym momencie kasuje nagrania jego utworów. Państwo rozumieją sytuację nagranych kompozycji, które nagle ktoś dochodzi do wniosku, że trzeba po prostu zupełnie skasować, więc tego typu tragiczne sytuacje, a jednocześnie spotykam człowieka, który zawsze przychodzi na zajęcia zupełnie pogodny, wydaje się, że rozluźniony. Dopiero skojarzenie tej jego trudnej historii z konkretnym człowiekiem dało mi obraz taki bardzo interesujący i obraz, czy może chęć poznania jego twórczości, jego dorobku, właśnie dlatego, że wydawało mi się, że to musi być bardzo głęboki człowiek. No, to jest jedna taka osoba niesłychanie ważna.
Ja bym jeszcze dodał do tej osoby taką rzeczywistość, którą mi było dano poznać jakby trochę z innej strony, bo kiedy było się na Kulu, jego obecność, jego kompozycje, też później bardzo piękny koncert jego kompozycji w Filharmonii Lubelskiej, ale znam pewnego pedagoga decyzjalnej szkoły muzycznej w Gliwicach, osoba, która uczy teorii muzyki, która studiowała we Lwowie w czasach jeszcze lwowskich, zanim profesor Nikodemowicz został zmuszony niejako do opuszczenia Lwowa. Chyba lata 80., kiedy musiał opuścić Lwów i osiadł w Lublinie. Pani studiowała pod jego kierunkiem na kompozycji w Akademii Lwowskiej i powiedziała, że niesamowicie pamięta takie spotkanie, kiedy w prywatnym mieszkaniu profesora Nikodemowicza w czasach największej takiej siermiężnej kultury tamtego czasu oni z wielką swobodą kolędowali. Śpiewali, po prostu to był taki azyl, gdzie studenci w jego mieszkaniu prywatnym mogli doświadczyć czegoś, co zapamiętali na całe życie, jakaś taka wolność, swoboda, radość też przeżywania takiego ducha wiary, co naturalnie się wiąże przecież z Bożym Narodzeniem, prawda? Ale to pokazuje jego osobowość, to pokazuje jego też wierność swoim zasadom, prawda? Swoim takim przekonaniom i niestety musiał za to zapłacić wielką cenę, o której pan Mariusz mówił.
No to były właśnie takie sytuacje jak obstrukcje jego twórczości i wydalenie z uczelni we Lwowie. W związku z tym właśnie w 80 roku dokładnie przyjechał do Lublina. Najpierw pracował na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej, potem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Natomiast coś jest rzeczywiście w tym, o czym mówisz, że on w środku, w pomieszczeniach, właśnie do pomieszczeń teraz spróbuję się odnieść, był takim opozycjonistą. I ja byłem w jego mieszkaniu w Lublinie. I to był taki, proszę państwa, no budynek z wielkiej płyty, taki blok, niczym się nie wyróżniający. Ale jak się weszło do tego mieszkania, to w środku po prostu była zupełnie inna atmosfera. Właśnie absolutnie nieblokowa. Fortepian przykryty taką narzutą, zegar z kukułką. Takie szczegóły zapamiętałem. Właśnie miało się wrażenie, że jest się w przestrzeni zupełnie jakiejś innej. I to na jego zajęciach też miało się wrażenie, że jest się w przestrzeni zupełnie innej. Jakiejś przestrzeni takiej wolności, jakiegoś takiego wcale nie rygoru. Anegdota z życia wzięta, może ktoś z państwa słuchających nas ma do czynienia z harmonią, z kontrapunktem. Muzycy to wiedzą, że absolutnie niedozwolone są kwinty i oktawy równoległe takiej harmonii szkolnej. I profesor Nikodemowicz ogląda jedną z fug napisaną przez naszą studentkę, patrzy na tą fugę i mówi: proszę pani, ja tutaj zauważyłem kwintę. I ta kwinta oczywiście jest niedozwolona. Ja tu zauważyłem kwintę, wie pani, jak się tak przyjrzeć, a to była taka kartka z zeszytu nutowego. Wie pani co, ja tutaj jeszcze widzę kwintę i tu kwinta, o, i tu jeszcze kwinta, i tu kwinta. No i tak, wiedzą państwo, ta dziewczyna taka już prawie wciśnięta w kąt tej naszej sali wykładowej, a on przejrzawszy tą fugę, naliczywszy tych kwint dobre kilkanaście, a może nawet i więcej, mówi: wie pani co, ta fuga mi się bardzo podoba, ona taka ładnie brzmiąca jest, bo to taka, wie pani, kwintesencja jest. No i to jest cały profesor Nikodemowicz. Dał do zrozumienia, że tutaj jest dużo poprawek, a z drugiej strony było to takie wyzwalające. I to jest właśnie dowcip profesora Nikodemowicza. Świętej pamięci. Zmarł w 2017 roku. Pochowany został na cmentarzu przy ulicy Lipowej. I mówiąc szczerze, wtedy kiedy zmarł, to naprawdę duże media o tym pisały. To myśmy nie zdawali sobie z tego sprawy. On w całej zupełnej takiej zwyczajności nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, jak wiele osób do tego nazwiska jest bardzo przywiązanych i z tym nazwiskiem wiąże wielkie rzeczy.
Zapraszamy teraz na krótką przerwę muzyczną. Wracamy oczywiście do wspomnień tuż po niej. A co usłyszymy w trakcie tej przerwy?
Może rozpoczniemy od chorału gregoriańskiego, dlatego że śpiewem zupełnie przeznaczonym na dzień dzisiejszy jest śpiew Requiem Aeternam. To jest introit łacińskiej mszy pro defunctis, czyli mszy za zmarłych.
Et tibi reddetur potus.